Drodzy bracia i siostry, dzisiaj przeżywamy w Kościele uroczystość Trójcy Najświętszej. Niewiele się o tej tajemnicy da powiedzieć, że Bóg jest w trzech osobach, w jednej naturze. Opracowania teologiczne brzmią tak sucho, tajemniczo, więc niewiele z jednej strony się da o tej Trójcy Świętej coś powiedzieć. Wydaje się może taka odległa, a z drugiej strony jest tam tak bliska. Kochani, wszystkie nasze tęsknoty za miłością. Wszystkie nasze tęsknoty, żeby mieć przyjaciela. Wszystkie tęsknoty, żeby ktoś mnie zrozumiał i żebym ja kogoś zrozumiał. Wszystkie tęsknoty, jak śpiewała Elżbieta Adamiak, żeby sobie wieczorem posiedzieć w kuchni, w cieple. To jest wszystko z Trójcy Świętej. My ciągle szukamy właśnie akceptacji, miłości, daru, obdarowania. Obyśmy wielbili Trójcę Świętą nie tyle przez znajomość treści dogmatu, tą podstawową formę wszyscy bracia i siostry znamy, ale wielbili przez to, że będziemy chwalili ją przez miłość do drugiego człowieka, że będziemy takie, przepraszam za słowo, modele Trójcy Świętej budować w swoim życiu, w swoich rodzinach, w swoich środowiskach.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu. Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego, jak ten, lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Bóg, Pan, w Egipcie, na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie czynić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg. Oto Słowo Boże.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, chyba w każdym kąciku takich pytań do księdza, takie kąciki są w niejednej gazecie. Ludzie piszą pytania w radiu. Sam prowadzę taką audycję, odpowiadając na pytania ludźmi. Są pytania dyżurne. I jedno z pytań dyżurnych, które się musi co roku pojawić. Jak to jest, że Pan Bóg w Nowym Testamencie, Pan Jezus, To jest taki dobry, łagodny, miłosierny, no serce po prostu na dłoni. A Bóg Starego Testamentu to okrutny, każe mordować, przepraszam za słowo, wyrżnąć wrogów Izraela. Jak to jest? Otóż, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że Bóg jest jeden i ten sam w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, to dzisiaj w Księdze Wyjścia Pan Bóg nam się przedstawia. Proszę zwrócić uwagę, to jest początek historii zbawienia, znaczy nie sam początek. Izraelici są już wolni, to już setki lat minęły. Ale w sumie dawne dzieje Mojżesza i Pan Bóg jak mówi o sobie? Pan, Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. To jest Stary Testament, to nie jest Ewangelia. Proszę zwrócić, ile Pan Bóg używa słów, żeby się przedstawić. Miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. No oczywiście ktoś z was zapyta, no co to za litościwy, miłosierny, skoro on rzeczywiście nieraz mówił do Izraelitów, że tych wrogów to trzeba wszystkich wybić co do nogi. Proszę Państwa, człowiek najbardziej łagodny, kiedy go napadną, może dostać szału, może się wściec, może zacząć kopać, gryźć, wrzeszczeć. Co nie znaczy, że on się taki stał. On po prostu w danej sytuacji musiał tak zareagować. Człowiek, któremu grożą pistoletem, nożem, też potrafi wpaść w jakiś amok i bronić życia. A kiedy cała sytuacja już się skończy, znowu stanie się bardzo łagodny. Kochani, Izrael to była taka kropeczka na kuli ziemskiej, która niosła zalążek lekarstwa dla całego świata. I sąsiedzi geograficzni Izraela, potęgi, Egipt, Asyria, Persja, to były narody, które miały ochotę zniszczyć, zgnieść tą kropkę. Gdyby Izrael został zgnieciony, cały plan Boży poległby. Dlatego Bóg bardzo bronił Izraelitów i Żydów, wiedząc, że w tamtym społeczeństwie, w tamtych rejonach działała zasada wszystko za wszystko, albo nic za nic. Albo ja cię zabiję, albo ty mnie zabijesz. Tam, albo ja cię zabiję, albo ty mnie zabijesz. Tam nie było wojsk ONZ-u stacjonujących w strefie buforowej. I dlatego nieraz mamy taki błędny obraz tego Pana Boga Starego Testamentu i o ten obraz idzie wojna. To znaczy nie tyle obraz Boga Starego Testamentu, co w ogóle o obraz Boga. Wielu ludzi ma niedobre życie religijne, wielu ludzi odeszło od religii, wielu ludzi się nie modli, bo mają fałszywy obraz Pana Boga, mimo że na ten temat się tyle mówi. To jest sprawa też demona. Ja przed 3 tygodniami mówiłem wam, że demon oskarża nas ciągle przed Bogiem. Demon oskarża nas wzajemnie. Przychodzi do żony, mówi, twój mąż jest taki, taki, taki. Przychodzi do męża, mówi, twoja żona jest... I napuszcza, a sam siada w rogu i patrzy jak sędzia w ringu, jak się będą teraz tłukli. A ich napuszcza nas na siebie. Ale demon robi jeszcze jedno oskarżenie. Oskarża Pana Boga wobec nas. I robi to oczywiście jak sprytnie. On wszystko robi sprytnie. Jak powiedział do Ewy w raju, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie żadnych owoców ze wszystkich drzew w ogrodzie? Demon nam tak kłamstwa nie narzuca, nie przychodzi, mówi, Ewo, Bóg jest niedobry, zerwij owoc. Tylko czy ty się przypadkiem tak źle nie czujesz, że powinieneś sobie troszeczkę ulżyć, tam wiesz, gorzałki, trochę się napić, jakiś romansik? Czy przypadkiem twoja żona nie jest tak dobra, że twój romans byłby usprawiedliwiony? Tak pomyśl sobie, tak się zastanów. I on mówi generalnie, sam na to wpadnij. No i Ewa na to wpada. Co on mówi? Widzisz, Bóg tak cię kocha, taki dobry, a ci nie pozwala jeść owoców z jednego drzewa, to jaki on dobry. I Ewie zaczyna coś świtać. Coś do tej pory jej nigdy to do głowy nie przyszło. I nagle mówi, rzeczywiście, no ten Bóg jakoś mnie tu ogranicza, ja sobie muszę ten owoc zjeść, chcę go posmakować. I tak jest od wieków, kochani. Że Bóg cię nie obchodzi. Zobacz, jak cię źle wiedzie. Zobacz, ta choroba twoja. Chodzisz po lekarzach, po szpitalach, wydajesz majątek i co? I modlisz się na Jasnej Górze, właśnie co? Pomaga ci? A widzisz? No i gdzie jest ten Bóg? A przecież jest wszechmogący. Gdyby twoja koleżanka była wszechmogąca, to by cię uzdrowiła. Gdyby twój szef był wszechmogący, to by ci podniósł pensję horrendalnie. A Bóg jest wszechmogący jeszcze bardziej niż szef, niż koleżanka i nic w tej dziedzinie nie robi. W ogóle go nie ma. Przychodzisz do kościoła i pusto i głucho. Przecież On może wszystko. Czy On w ogóle cię kocha? I dlatego, kochani, Jezus między innymi dlatego przyszedł na świat, żeby nam wyprostować, oczyścić i pokazać całym sobą najprawdziwsze oblicze Boże, Ja i Ojciec, mówił Chrystus, jedno jesteśmy. To jest wielka tajemnica właśnie Trójcy Przenajświętszej, że oni są jednością. Filipie powiedział z wyrzutem Chrystus, tyle czasu jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. I warunek wszystkiego w religii, fundament całego życia religijnego, kochani, to jest poznać Jezusa, poznać Go do końca. Myśmy o Jezusie słyszeli dużo. Państwo chodzicie do kościoła co tydzień na rekolekcje, czytacie książki, prasę, chodzicie na pielgrzymki. O Jezusie słyszeliście dużo. A w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie się dużo mówi o miłosierdziu, że Jezus jest dobry, łaskawy, koszulki, Jezus cię kocha, prawda? Jezus jest dobry, Jezus nie mówić o piekle za dużo, nie straszyć ludzi. Takie my księża dostajemy przestrogi. I wydawało się, że no, już znamy tego Jezusa z jak najlepszej strony, żeśmy go poznali i że sprawa no, nie jest jakimś problemem. Każdy z nas by potrafił powiedzieć o dobroci Jezusa przynajmniej parę zdań. Każdy z nas by potrafił może próbować przekonywać innych, jaki Jezus jest dobry. Ale co my naprawdę o Jezusie wiemy i sądzimy? Kochani, jeszcze raz przypomnę rzecz, którą może już do znudzenia tu powtarzam. Jedna nasza wiedza jest tu w rozumie, a druga nasza wiedza jest tu w sercu, gdzie jesteśmy my prawdziwi. Rozumem to my pamiętamy, że Jezus to jest Syn Boży, który przyszedł nas zbawić, urodził się z Maryi, miał 33 lata, zginął, zmartwychwstał, jest w tabernakulum, jego ciało. Proszę Państwa, wszystko byście to zdali na szóstkę. A to wcale nie znaczy, że ja tego Jezusa kocham. Ja wam mówiłem, po czym poznać tą wiedzę stąd. Co ja naprawdę, ja prawdziwy, taki ukryty głęboko, co ja naprawdę sądzę na jakiś temat. Wiecie, po czym to poznać? Nasze serce mówi przez uczucia. Uczucia. Jakie masz uczucie, kiedy klękasz przy konfesjonale? Nie myśl. Jakie masz uczucie, kiedy idziesz z kimś i ktoś mówi, słuchaj, chodź na chwilę, sobie wejdziemy do kościoła. Tak wchodzisz do kościoła, jakie masz uczucie? Oprócz tego, że jest chłodno i sympatycznie. Może to tak jest inaczej, to jest takie, oj, tak człowiek wchodzi do tego kościoła, to jest takie inne niż Coffee Heaven, autobus i Arkadia, prawda? Może to jest jakiś majestat, ojej, to jest takie wielkie, a ja taki mały jestem. To jest odległa święta, może jakiś przymus, wchodzę do kościoła, to muszę przyklęknąć, muszę być cicho, muszę się ładnie zachowywać. Wypada uklęknąć w ławce, zrobić mądrą minę, podeprzeć najlepiej głowę ręką, pomodlić się, wyjść. Co ty czujesz, kiedy wchodzisz do kościoła? Co ty czujesz, kiedy mówisz, przypominasz sobie, ksiądz mi kazał na spowiedzi czytać Biblię. Co ty w tym momencie czujesz, w tym odruchu? O Jezu. Albo fajnie, rzeczywiście poczytam, bo taki mam mętlik w głowie, że może mi to oczyści. Co ty czujesz, kiedy klękasz wieczorem do modlitwy? Ktoś powiedział ciekawą rzecz. Wiesz, co ty sądzisz o Jezusie? To samo, co sądzisz o swoim życiu. Proszę Państwa, jeśli ja bym Państwu powiedział, wiecie, dostałem wczoraj od przyjaciela nieprawdopodobny prezent, tak wyszukany, tak pasujący, tak mi potrzebny, to ja, mówiąc do was o prezencie, cały czas mówię o przyjacielu. On go dla mnie znalazł, on znał moje potrzeby, on się postarał. Jeśli bym państwu powiedział, proszę państwa, dostałem taki prezent, o rany, nie wiadomo, co z tym zrobić, nie wiem, wyrzucić to, czy nie wyrzucić, to ja od razu państwu mówię, ten, co mi dał, to mnie zlekceważył. Nie zna mnie, nie trafił, nie chciało mu się. I teraz, proszę państwa, jeśli ja mówię, ale mam spokopane życie, brędza nie życie. To co ja mówię o Panu Bogu? On nam to życie dał. On nam ten świat dał. On nam ustawia i trudne sytuacje, i krzyżowe sytuacje. Co ja mówię o Panu Bogu, kiedy mówię, nie układa mi się w życiu, zupełnie mi się nie układa. Nie widzę sensu życia. Proszę Państwa, to wszystko można z grubsza przełożyć, że Jezus mi się nie układa, nie widzę sensu Jezusa, że Jezus jest pokręcony. Natomiast kiedy ktoś mówi, trudne mam to życie, ale się zmagam, no, ale się zmagam. To już jest lepsze. Trudny jest Jezus, ale ja się o Niego zmagam. Ale są ludzie, którzy potrafią powiedzieć, bardzo mnie życie doświadcza, ale jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Bardzo mnie Jezus doświadcza. Co mówisz o życiu? Co mówiłeś wczoraj o życiu? Może byłeś u znajomych na grillu, o czym tak żeś, co żeś tak wtrącał? Tak? W jaką stronę chciałeś popchnąć rozmowę? Dziękczynienia za wszystko, co masz? Radości? Czy raczej odwrotnie? Jezus chce się nam przedstawić, tylko że On nie chce trafić, kochani, do naszych umysłów, bo w tych umysłach to my raczej, powtarzam, jestem przekonany, że może z wyjątkami małymi mamy wiedzę teologiczną całkiem przyzwoitą. Jezus chce dotrzeć do naszego serca. I jak chce dotrzeć do naszego serca? Pokazując swoje serce. Jeśli chłopak chce dziewczynie zdobyć serce dziewczyny, to co jej pokazuje? Otwiera przed nią swoje serce. I w słowach, i w uczynkach, i w szaleństwie, i w pięknie. Chce ją poruszyć. Nie chce ją tylko poinformować, że cię kocham, ale chce właśnie, no przepraszam, porynnie wejść na 7 piętro do jej domu, żeby ona po prostu zemdlała. No. Chcemy poruszyć serce sercem. Przepraszam, Jezus... Ja odwołam się do paru fragmentów Ewangelii, które żeśmy niedawno w ostatniej niedzielę tutaj rozważali. Pamiętacie, to jest przepiękny fragment, a zaraz powiem, dlaczego on jest taki wyjątkowy. Kiedy Jezus idzie z uczniami do Emaus. Ewangelia mówi, Jezus przybliżył się do nich i idzie. Oni gadają cały czas, co się stało w Jerozolimie. Oni gadają o Jezusie, a Jezus sobie idzie obok i nic nie mówi. Proszę Państwa, czujecie, że tu się zaczyna coś ciekawego? Jezus sobie słucha, co oni o nim mówią. To jest takie radosne. Kiedyś jeden mój znajomy wykładowca na uniwersytecie przyszedł na egzamin, żeby przeegzaminować studentów. Przyszedł dość wcześnie, ale sala była zamknięta, więc czekasz, jakiś pan woźny czy pani woźna pokaże z kluczami i otworzy. I w tym momencie przyszła studentka, która cały rok na zajęcia nie chodziła, więc nie znała swojego profesora. I mówi do niego, ty na egzamin? No to profesor mówi, no tak, prawdę gada. Kurczę, mówi, jaki on jest ten profesor? Ostry? On mówi, no tępy nie jest. Myślisz, że mam jakieś szanse u niego? No jak coś umiesz, to no, ciekawe, kiedy on przyjdzie. On mówi, on nie przyjdzie. Nie przyjdzie? Dlaczego? Bo już przyszedł, witaj, to ja. Czy Jezus nie robi tego samego? Dołącza się do nich, oni cały czas o nim rozmawiają i on nie mówi, o, to wy o mnie mówicie, to Jezus z Nazaretu, witajcie. Nie, poczekaj, co o nim... I w końcu on ich mówi, pyta, a o czym wy rozmawiacie? Jezus nic nie kłamie, Jezus nic złego nie robi. Zadaje im pytanie, jakie wy rozmowy prowadzicie? A oni mówią, ty jesteś jedynym, który naprawdę nie ma pojęcia. Tak by powiedzieć, Janie Pawle II, czy ty masz pojęcie o biografii Karola Wojtyły jakiejś? No, czy ty się w ogóle znasz na tym, czy ty się orientujesz? I oni mu mówią, panie, a Jezus jeszcze pyta, co się takiego stało w Jerozolimie? I oni mu wyjaśniają. Oni mówią, pamiętacie jakieś państwo tę anegdotę, którą w Niecodzienniku zapisał Jan Twardowski, jak poszedł do spowiedzi i ksiądz mówi, księże drogi, no tak nagrzeszyłeś, że za pokutę dostaniesz poczytać wiersze księdza Twardowskiego. On go nie poznał, że to ten. Nie wiem, czy tam nie dodał przypadkiem, czy tylko ty, czy zrozumiesz te wiersze tego księdza Twardowskiego. Ksiądz Twardowski poszedł za pokutę czytać swoje wiersze. Jezus pyta, tak, a co się w tej Jerozolimie jest? I oni mu je wyjaśniają. Ty słuchaj, człowieku, bo ty nie kumaty jesteś. Tam, wiesz, Jezusa ukrzyżowali z Nazaretu. Ciekawe, jakie Jezus robił miny w tym momencie. Naprawdę? Ukrzyżowali Jezusa? I potem on im zaczyna opowiadać. Zaczyna im opowiadać o Ewangelii w Starym Testamencie. I co oni potem powiedzieli wieczorem? Kiedy on do nas mówił, serca pałały nam. Proszę Państwa, Jezus widzi, jak oni się rozgrzewają, jak im oczy zaczynają błyszczeć, jak go słuchają, jak buzie zamknęli w ciup. I kiedy Jezus zdobywa ich zainteresowanie, no po prostu jest maks zainteresowania, Jezus co pokazuje? Pokazywał, jakby chciał się oddalić. No, będziecie mnie zatrzymywać. Proszę Państwa, ktoś ci puścił ciekawy film, kulminacyjny moment. Zabije go czy nie zabije? A on mówi, lecę do domu, zabieram kasetę. Czy Jezus to samo robi? Oni są w tej chwili, serce im bije, oni są podekscytowani, a Jezus pokazuje, że raczej idę, bo późno już. Mama mnie woła. Oni go zatrzymali, przymusili. Wtedy już poszedł na całość. Połamał dla nich chleb, oni go poznali i kiedy go rozpoznali, co zrobił? Zniknął. Zniknął. Zniknął im sprzed oczu. Boże, jakie to wszystko dziwne. Proszę Państwa, gdybyśmy to byli my Panem Jezusem, jak mówił Rzecki w lalce, ach, szkoda gadać, nie da rady chyba. Gdybyśmy to byli Panem Jezusem, poszlibyśmy na drogę i powiedzieli, panowie, to ja zmartwychwstałem, rozumiecie? Lecę powiedzieć następnym, cześć, trzymajcie się. A on cały dzień udaje, że nie wie, o co chodzi. Oni go pytają, on ich pyta, on im 2 godziny wyjaśnia Stary Testament. Kiedy oni się zaczynają ruszać w sercu, to on pokazuje, że chce odejść. Kiedy już go rozpoznali, chcieli mu się rzucić na szyję, to nie wiem, Jezus zniknął, oni się sami sobie rzucili na szyję chyba. Po co to wszystko? Po co to wszystko? żeby dotrzeć do ich serc, żeby dotrzeć do swojego serca. Proszę Państwa, gdybym ja lat temu 40 przeczytał w jakiejś gazecie, że jacyś chłopcy znaleźli monety z czasów napoleońskich ukryte w drzewie, to idę o zakład, żebym o tym dzisiaj w ogóle nie pamiętał. To jakaś taka informacja, no ciekawostka, no chłopcy znaleźli jakieś monety, bawili się i znaleźli. Ale jak ja 40 lat temu poszedłem do kina na film Szatan siódmej klasy i zobaczyłem, jak oni te napisy na drzwiach, jak oni szukają w lustrze, odbicie, jak ten Francuz przyjechał z Francji tajemniczy, jak tam ci bandziory chciał ich powstrzymać i na końcu znaleźli te monety. Ale cała historia była, to ja to do dziś pamiętam i pamiętam, jak wyszedłem z kina WZ i byłem po prostu oszołomiony. To było dla mnie arcydzieło sztuki filmowej. Ja do dziś, jak gdzieś Szatan siódmej klasy leci, to sobie lubię raz na parę lat obejrzeć ten film. Historia, rozumiesz, to była cała historia, tajemnicza historia, dziwna historia, nieoczekiwana historia. Wiesz, dlaczego twoje życie się tak plącze? Dlaczego cię wyrzucili z roboty tydzień temu? Dlaczego twój chłopak z tobą zerwał? Bo to jest historia. A po co ta historia? Żebyś pokochał Boga, bo On w niej jest. Tylko On ci gdzieś zniknął, On ci się gdzieś schował, On wróci. Kiedy będziesz w świetnej formie, akurat przyjdziesz do kościoła, to będzie kościół zamknięty. Jakbyś nie miał ochoty na kościół, to akurat ktoś cię będzie zapraszał. No, Pan Bóg ma nieprawdopodobną historię. Proszę Państwa, może ktoś z was miał operację 20-30 lat temu. Bardzo ważne. Czy pamiętacie, jak lekarz wyglądał? Czy pamiętacie, jak pielęgniarka wyglądała? Jak miał na nazwisko lekarz? Może ktoś z was pamięta. Co chcę powiedzieć? On wam uratował życie, może ten lekarz. Ale to nie było historii. Przyszedł na salę operacyjną, zrobił operację i cię wywieźli. Ale matkę, która cię do szpitala odwoziła, przywoziła, czuwała przy tobie, to pokochałeś głębią serca za to, co wtedy się stało. Rozumiesz? Drodzy Państwo, gdybyśmy my kierowali życiem religijnym, to powiedzieliśmy tak, Panie Jezu, uzdrów mnie, bo już mam dość tych chorób, daj parę groszy, męża mi trochę popraw, dzieci, żeby były grzeczniejsze i fajnie jest. I już jest wszystko w porządku. Wszystko byśmy załatwili. A Jezus mówi, dobra, dostaniesz to, tylko rozłożymy to na historię 45 lat. Ale jak ty mnie pokochasz przez tą historię, jak je zobaczysz, jakie będą zakręty, jakie będą wiraże. Jezus jest nieprawdopodobny. I Anna Kamińska powiedziała, powtórzę, jeśli cię Bóg nudzi, to nie jest prawdziwy Bóg. Rozumiesz, ktoś ci dał klocek i powiedział, że to jest arcydzieło sztuki. Ktoś ci dał kawałek deski i powiedział, że to jest telewizor. I ty siedzisz przed deską, nic się nie dzieje, mówisz, a ludzie mówią, że w telewizji ciekawe rzeczy pokazują. Ty, to nie jest telewizor, stary. 15 lat tu siedzisz przed deską wieczorami, na dziennik włączasz i nic. To nie jest Jezus, ten nudny, te flaki z olejem w kościele, te teologiczne dogmaty, które są podawane może dla naukowców, tak, ciekawe, ale to nie jest Jezus. I dlatego cała religia nie idzie, bo jak masz złe oblicze Boga, to cała religia stoi w miejscu. Cała religia to... To jest w ogóle, proszę Państwa, ja cały czas się nad tym zastanawiam. Dlaczego Jezus, jak spotkał apostołów, nie powiedział tak? Będziecie do mnie wpadać w czwartki i w piątki na 2 godziny. Ja wam przez pół roku wyjaśnię, o co mi chodzi i kim jestem. Macie tu chrystologię w 3 tomach. Zaliczycie potem u mnie. Po co to łowienie ryb? Po co to pójdziesz, Piotrze, złowisz rybkę? Po co ta burza na jeziorze? Po co to uzdrowienie? Po co te hece z winem w Kanie Galilejskiej? Po co? Żebyś go pokochał sercem. Żebyś go pokochał sercem. On chce dotrzeć do naszego serca, drażniąc się nieraz z nami, napominając nas, ratując nas, wielbiąc nas. Kochani, popatrzcie, jak apostołowie po zmartwychwstaniu jest ten drugi połów ryb. Łowią ci apostołowie, biedni ryby łowią, nic nie złowili. Przychodzi Jezus na brzeg, mówi, złowiliście coś? Nic. Zarzućcie sieć z drugiej strony. Oni zarzucają, wyciągają tyle samo ryb. I mówią, kurczę, przecież to Jezus, ten sam numer zrobił 3 lata temu. 3 lata temu zrobił ten sam numer. Dlaczego Jezus nie stanął na brzegu i powiedział, słuchajcie, Jezus z Nazaretu, mam wizytówki dla was. Po co ty każe im łowić ryby, żeby go rozpoznali, żeby go rozpoznali? Kiedyś jedna pani, chcąc mi dać, że mnie rozpoznała w przychodni lekarskiej, że znała mnie z Kościoła Świętej Anny, jak mi wypisywała kwitek, zaczęła śpiewać moją piosenkę. Ja mówię, co ta kobieta jest jakaś psychiczna?
wypisuje mi tam jakąś kwitek za opłatę, za wizytę u lekarza i śpiewa piosenkę. Ja tak słucham, co ona śpiewa, a ona moją piosenkę śpiewa. Chciała mi sprawić radość. Ale jak mi sprytnie dała poznać, że ona mnie zna i to tak, poczułem się niepewnie, co ona o mnie wie. Jak ona zna na pamięć moje piosenki. Jezus też ci nie powie, Jezus z Nazaretu, 72 kilo wagi, 1,84 m wzrostu, z pochodzenia Izraelczyk, z zawodu Mesjasz. Tylko nagle obudzisz się, z chłopakiem masz ważne spotkanie, głowa cię boli. A nagle potem odwołasz spotkanie, przestała cię boleć. Jezu, w co ty grasz? W co ty grasz? To jest nieprawdopodobne. W jednym rozdziale, drugim rozdziale Ewangelii świętego Jana, ja to dopiero zobaczyłem parę dni temu, Jezus przemienia wodę w wino, robi imprezę. Kiedyś mi jeden pan mówił, że nie ma radośniejszej twarzy niż tego, który został na imprezie wysłany po jakiś alkohol na stację benzynową, wraca i mówi: mam. To jest ten posłaniec, ten mam. Wszyscy jesteś... Jezus przychodzi na imprezę, brakuje wina. Po co ten cyrk z tymi stągwiami? Nie mógł zrobić, że ktoś by znalazł jakieś stągwie. Nie, napełnicie stągwie po brzegi. Powiedziałby: dobra, napełnijcie te stągwie, ktoś to wino zaraz znajdzie. Nie, zaczerpnijcie, zanieście na stół, staroście weselnemu pokażcie. Ja mówiłem Państwu, że to było 600 litrów i to 600, trochę ponad 600. Jeden z księży, żeby to podkreślić, przeliczył na butelki. 900 butelek, na litość boską. 900 butelek wina. I w tym samym rozdziale, drugim rozdziale Ewangelii świętego Jana, Jezus kręci bicz, bo szykuje awanturę w świątyni. Proszę Państwa, to nie to, że Jezus wszedł do świątyni, zdenerwował się, chwycił kija. On kręcił bata na nich. Splót. Drodzy panowie, a raczej drogie panie, jak się plecie, to trochę trwa. To jest misterna robota. Jezus plótł. A dostaniecie zaraz. A dostaniecie batem. Jeszcze tutaj ładnie zapleciemy, na końcu supełki trzy zrobimy. On się przygotowywał z premedytacją na tą awanturę. Ten sam Jezus, który wino ludziom daje, dużo wina ludziom daje, w tym samym rozdziale zaraz z Kany Galilejskiej poszedł do świątyni i zrobił awanturę. Jaki on jest, jaki jest nieprawdopodobny, jaki jest zaskakujący. Czym się zajmuje? Mówiliśmy o tym kilka tygodni temu, rozmowa z Samarytanką. Żydzi od Samarytan byli na kilometr. Jak się Żyd dotknął Samarytanina, to się kąpał cały i prał ubranie. Jak widział Samarytanina, to spluwał. Żydzi chodzili, omijali Samarię dziesiątki kilometrów, żeby tylko nie wejść na tą ziemię. A Jezus idzie do Samarytanki. Żydowi z żoną publicznie nie wypadało rozmawiać, a Jezus z obcą kobietą rozmawia publicznie sam na sam. Proszę Państwa, to jest taki skandal. To jest taki skandal. A po co Jezus mówi? Po co Jezus to wszystko robi? Skraca dystans. Ja się ciebie nie boję, kobieto. To, co tutaj mówią, że nie wolno z kobietami rozmawiać, że nie wolno rozmawiać z żoną, że nie wolno rozmawiać z Samarytanami, ja mam to w nosie, ja z tobą rozmawiam. Jeszcze ci mówię, że jestem Żydem, to ty widzisz, ale ja jestem jeszcze Mesjaszem żydowskim. Skraca dystans. Czy do trędowatego? Pamiętacie Państwo, trędowatych się nie wolno było dotykać. Absolutnie nie wolno się było dotykać trędowatych. Jezus już pokazał, że uzdrawia bez dotykania. A kiedy przyszedł do niego trędowaty, Jezus, jest napisane, zdjęty litością. Boże, jak on się wzruszył. Wyciągnął rękę. Dlaczego jest napisane wyciągnął rękę? Bo trędowaty stał daleko. Wyciągnął rękę i dotknął go. Znowu skandal. Znowu Żydzi są wściekli, którzy to widzieli. Co ty robisz, Jezu? Nie dotykaj trędowatych. Nie dotykaj trędowatych. A on dotyka. I wreszcie Jezus przełamuje trzecią barierę w relacji z ludźmi, najtrudniejszą. Jeśli nam ktoś narzuci barierę do człowieka, trudno jest ją nieraz pokonać. Ale jest bariera najtrudniejsza, kiedy my ją sobie sami narzucamy. Pamiętacie? Jezus obmywa nogi apostołom, a Piotr mówi: o nie, Panie, nigdy nie będziesz mnie obmywał. Piotr sam stawia barierę. Ty się do mnie, Jezu, nie zbliżysz. Kochani, wielu z nas postawiło taką barierę. Jestem marny, jestem do niczego, jestem beznadziejny, jestem najgorszy. Panie Jezu, wiem, że Ty jesteś dobry, ale ze mną to ja wiem, że Ty jesteś daleko ode mnie, bo nikt nie jest blisko mnie. To Ty też nie jesteś blisko mnie. A poza tym jestem grzesznikiem. Wczoraj znowu był taki grzech, inny grzech, głupi film obejrzałem. Także nie ma szans. Ja wiem, że ty jesteś miłosierny, ale to twojego miłosierdzia nie starczy na mnie. Co powiedział Jezus do Piotra? Jak cię nie umyję, jak ci nóg nie umyję, nie będę miał łączności z tobą. Nie będę miał łączności z tobą. Pismo Święte mówi, że kiedy Jezus umarł w tym momencie, trzy Ewangelie to podają, w przybytku Starego Testamentu rozerwała się zasłona. Jakby znak rozerwania tej zasłony. Wiecie, co wielu ludzi robi? Z powrotem ją ceruje. Panie Jezu, za blisko nie możemy być. Ja się Ciebie ciągle boję. Właśnie to, co mówię o swoim życiu, to, co w odruchach mówię o sobie, to, co czuję, kiedy słyszę, że koleżanka się wyszła za mąż i się świetnie układa, czuję taki ból, taką zazdrość, taką wściekłość. Bo ja jestem właśnie taka, mi to się nie należy. Mówiłem już kiedyś Państwu, że w Piśmie Świętym jest parę obrazów, jaka jest relacja człowieka do Boga. Jeden obraz to jest gliny do rzeźbiarza. Drugi obraz to jest owce pasterz. Trzeci obraz słudzy Pan. Czwarty obraz dziecko ojciec. Proszę zwrócić uwagę, jak ta relacja się rozwija. Glina to jest glina, ona w ogóle nie wie, że jest rzeźbiarz. Ona jest martwą masą, którą się ugniata. Ale owce i pasterz to już jest coś lepszego. Chociaż owce są głupie, też tego pasterza często nie słuchają. Chcą od pasterza tylko, żeby je zaprowadził tam, gdzie się można najeść. Ale jest jeszcze lepszy. Słudzy i Pan. Słudzy już mieszkają w domu Pana. Już nieraz jedzą z Jego stołu. Może nie z Panem. Jak On się naje, to oni siadają do stołu. Już jest pewna bliskość. I wreszcie ta bliskość dziecko, ojciec. To jest piękna bliskość. Państwo, jak macie dzieci, to widzicie to nieraz, jak dziecko jest zuchwale blisko ojca. Jak dzieci, które czują, że są kochane przez ojców, pozwalają sobie na wiele. Takie dziecko, nie wiem, nawet wielkiego pana generała, wejdzie tatusiowi generałowi na kolano, mówi, tato, ciągnie go za nos, ale masz nos jak trąbę, tata. Żeby tak jakiś kapral spróbował. Panie generale, pan pokaże tego nocha. Ale pan ma nos jak trąbę. To już następnego dnia byłby w cywilu. A tata to robi. A dziecko to robi z tatą. Dziecko jest zuchwałe. Taka bliskość. Bóg Ojciec mówi, jesteście moimi dziećmi, bądźcie zuchwali. To, co mnie, mówiłem Państwu kiedyś w filmie Pasja, najbardziej poruszyło. Nie męka Chrystusa. Chociaż ona oczywiście mnie zmroziła. Ale najbardziej mnie zaskoczyło, bo mękę Jezusa się spodziewałem, będą go biczować, krzyżować. Jak Jezus ochlapał Matkę Bożą wodą. O Boże, w pierwszej chwili pomyślałem, Pan Jezu, Matkę Bożą? Gdyby tak ktoś na Jasnej Górze psiknął jakimś jajkiem z wodą na Maryję. Skandal, profanacja, nabożeństwo trzeba by było robić. A Pan Jezus na Matkę Bożą tak, chlap, wodę. Ochlapałbyś Matkę Bożą? Ochlapałbyś Pana Jezusa? Z miłości. Przecież jesteś dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym. A jest jeszcze jedna relacja. Wprawdzie ona już w tej gradacji nie wchodzi, bo to jest relacja między człowiekiem a rzeczą martwą, ale proszę Państwa, nie wiem, czy się zgodzicie. Ja tych niuansów damsko-męskich, szczególnie one się zmieniają, nie wyczuwam, ale chyba się zgodzicie, że jeśli mężczyzna mówi do kobiety, chłopak do dziewczyny, zjadłbym cię, to jest to dość odważna propozycja. To jest dość odważna propozycja i chyba, nie wiem, czy ja dobrze wyczuwam, mocno zalatuje w stronę erotyki. Zjadłbym cię całą. Proszę Państwa, co Jezus wymyślił? Ano to, że będziemy Go zjadać. Nie dotykać, nie przytulać, mało, mało. Nawet akt seksualny, stosunek seksualny nie sprawia, że mężczyzna się miesza z kobietą. To pozostają cały czas dwa odrębne organizmy. A Jezus wymyślił coś więcej. Ja będę chlebem, będziecie mnie gryźć. A potem pójdę w wasze jelita, będę się rozkładał i stanę się waszym ciałem. Jezus już nie wie, jak to zjednoczenie pokazać, jak tą bliskość pokazać, jak On chce być z nami blisko. Jak On chce być z nami nieprawdopodobnie zjednoczony. On jest właśnie taki. Za kilkanaście minut wyjdziemy z księżmi, z Komunią Świętą i pokażemy wam, wszyscy, którzy chcecie ją przyjąć, pokażemy wam hostię i powiemy ciało Chrystusa. To jest droga do Trójcy Świętej. Ja dzisiaj nie dałem wam wykładu teologicznego o Trójcy Przenajświętszej. Mówiłem cały czas o Jezusie. Ale kto zobaczył Jezusa sercem, zachwycił się Jezusem, chce z Nim żyć, chce być Mu posłuszny, ten zobaczył całą Trójcę Przenajświętszą. Nic takiego Jezus nie robi, czego by nie robił z Nim razem Ojciec i Duch Święty. Dlatego pokażemy wam bramę do Trójcy Świętej, Jezusa Chrystusa. No i ktoś właśnie może być, ludzie nieraz nie mają w poszanowaniu Eucharystii, nie przyjmują komunii, bo proszę księdza, no chodziłem do komunii i też się w moim życiu nic nie zmieniło. Kochany, bo to jest dopiero historia, która się rozwija. To jest serial, który się rozwija. Ty jeszcze żeś do połowy serialu nie dojechał. Wiesz, jakie tam będą zakręty? Ale musisz to wszystko przeżyć. Musisz tego wszystkiego doświadczyć, żeby się rozkochać. Żeby się rozkochać. Za co kochamy właśnie seriale, filmy, że nam pokazują historię. Że nam pokazują historię. Że razem z bohaterami przeżywamy ich drogę. Można by pokazać początek filmu i koniec filmu. Był taki Janek Kos na Syberii i ożenił się z Marusią. Koniec filmu. 3 minuty. I nie mielibyśmy kultowego PRL-owskiego Stasiemca. Musieliśmy przeżyć tą całą historię. Ktoś tam umarł, ktoś tam zginął. Panie Jezu, otwórz nasze serca, które się zachwycają bzdurami, jakimiś zupełnie przypadkowymi sprawami. Otwórz nasze oczy i serca, byśmy pokochali serce Twoje, serce Ojca i serce Ducha. Amen. Z głębi serca przed tron Boży zanieśmy nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, by chrześcijanie pamiętali, że Boga nie da się rozgryźć rozumem, nie da się zrozumieć Jego tajemnicy, ale można Go kochać i Mu zaufać i iść posłusznie drogą, którą nam daje. Oby taka była postawa wszystkich uczniów Chrystusa. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, którzy są nawet bardzo religijni, ale tak naprawdę Boga się boją, mają do Niego żal, że im nie pomaga, są rozczarowani, ale tak chodzą do Kościoła często ze strachu. Niech coś stanie się w ich sercu, by spotkali się z sercem Chrystusa i z domem Trójcy Przenajświętszej. Ciebie prosimy. Wielu studentów jeszcze kończy sesję egzaminacyjną. Pomódlmy się za nich, by ich praca przyniosła dobry owoc. Ciebie prosimy. Za tych, którzy już wyjechali, wyjeżdżają na wakacje, niech znajdą też Boga w wypoczynku, w dobrym, mądrym, Bożym wypoczynku, pełnym radości, spontaniczności i wolności. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy odkryli piękno Jezusowego serca. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech świadectwo Twojego życia nas zachwyci, poruszy i przemieni, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Kochani, jeszcze ja powiem od siebie tutaj ogłoszenia dwa. Jedno to nie ogłoszenie, tylko taka myśl. W tym tygodniu usłyszałem bardzo ciekawy przykład i od razu się ucieszyłem, że mi pomoże Państwu powiedzieć, jaki Bóg ma serce dobre. I tak cały czas w tym tygodniu mówiłem, ale powiem przykład fajny im, ale im powiem fajny przykład. A Pan Bóg powiedział, nie pomniesz i zapomniałem. Ale skoro mi się przypomniał, to mam zezwolenie chyba. A przykład jest ciekawy, jakie jest serce Boga. To John Eldridge opowiadał na spotkaniu w Warszawie, kiedy był w Polsce, że jego kazał dwóm synom umyć okno. Jeden syn mył jedną połówkę okna, a drugi syn mył drugą połówkę okna. Jak skończyli, to jeden syn mówi, tato, kto lepiej umył? Zobacz moje okno, czyściutkie, eleganckie, a jego? No, tato, kto lepiej umył? Która połówka lepsza? I w tym momencie w połówkę jego brata uderzył wróbel. Podniósł się i odleciał. Tata mówi, wróbel myślał, że to okno jest tak czyste, że go w ogóle nie ma. Pan Bóg wybrał przez wróbla. Drodzy bracia, idziecie na wakacje, uważajcie na wróble. Pan Bóg wybiera przez wróble, Pan Bóg wybiera przez naturę, Pan Bóg się odzywa w takich błahych sprawach. I teraz właśnie dwa ogłoszenia, jedno przyjemne, drugie mniej. Że rozpoczynają się wakacje, to na pewno nie zapomnieli o tym uczniowie i studenci. A czas wakacji to czas zawieszania różnego rodzaju rozkładów jazdy, porządków, grafików. Tak też będzie i tutaj w przypadku naszym, że nie będę przewodniczył w wakacje mszy świętej o godzinie 15:00. Zapraszam was wszystkich oczywiście do Kościoła Świętej Anny cały czas. Natomiast pierwszej mszy, jeśli Bóg pozwoli, będę przewodniczył w październiku. Także na ten czas tutaj moje rozważania będą zawieszone.